teraz możesz słuchać mnie nareszcie. Nie, coś się wszystko popsuło. Dobrze, to będę kontynuował. Zanim wejdę do głównego tematu, który chciałem poruszyć. Cicho, bo ja cicho mówię z tego też powodu, jak już mówiłem wcześniej, że dziecko jest, starałem się wrzucić na maksymalnego gaina, ale no, staram się mówić cichym głosem z tego powodu, że za ścianą dziecko niestety śpi i nie chciałbym obudzić, bo jutro też jest długi dzień i no, tak jest rola ojca w ogóle. Ojcostwo trochę, nie wiem, ciężko powiedzieć, że przyrasta, niby to nic, na razie przynajmniej na obecną chwilę to nic trudnego, bo to dziecko tylko właściwie je i tyle. Je, śpi i płacze i właściwie nic więcej nie robi. No, ale właśnie w takich rzeczach jak podróżowanie, czy właśnie ratowanie nocą, to w małym mieszkaniu jest to trochę trochę ciężko. Także dobrze, to dam twarz przy mikrofonie i postaram się jakoś, że tak powiem, opowiedzieć kompromis między niebudzeniem dziecka a jakimś tam, żeby powiedzieć, żeby było mnie słychać, a i dziecko się o nie budziło. No, ja mam trochę więcej metrów, ale tak jakoś to jest pobudowane takie, wiecie, jak to się buduje, kuchnia otwarta, pokój otwarty i tak właściwie są tylko jedne drzwi między sypialnią a tak zwanym dużym pokojem, jak to się w Polsce mówi, nie? Czy sypialnią? Czy salonem, jak to się w pięknych małych. No. Ale zanim przejdę do głównego tematu, na który chciałem poruszyć dzisiaj, to się pochwalę, udało mi się, a to czego to człowiek ten robi na radio, wydałem całkiem sporo niestety pieniędzy, bo wiedza kosztuje niestety i ja w ogóle lubię książki papierowe, ale niestety i ciężkie są i kosztują i w ogóle tak w moim trybie życia, kiedy się ostatnio, teraz to już mniej, to już usiadłem trochę w jednym miejscu, ale wcześniej to był rok, że się dwa razy, trzy razy przeprowadzałem i to między dwoma miastami. To spakowanie i rozpakowanie tych książek to waży niesamowicie, zajmuje miejsce, ale waży to w ogóle to mój biedny kręgosłup, gdy to nosiłem do samochodu, no to no to był kłopot, no ale ja jakoś lubię papierowe, zresztą wiem, jakoś kiedyś miałem Kindle'a i miałem też tablet i tak się starałem czytać jakoś na komputerze, nie wiem czym to jest spowodowane, ale strasznie ciężko mi się czyta na komputerze czy na tablecie. Jakoś bardziej mi się lepiej czyta na papierze. No to wydałem trochę, wiem sobie książki, dotarły nareszcie dzisiaj z pewnym opóźnieniem, muszę powiedzieć, niemiecka poczta troszeczkę się zepsuła i zajęło je dostarczenie całe 3 dni. Myślałem, że wcześniej będę mógł i trochę je przeglądać jeszcze przed audycjami, no ale wiadomo się, jedna z tych książek jest The Age of Sustainable Development, czyli w tłumaczeniu na polski to będzie wiek zrównoważonego rozwoju. Jakie to piękne. Zrównoważony rozwój to w ogóle w Polsce jest odmieniany przy różne przypadki, w różnych przypadkach. Jednak, że ta książka jest książką, w ogóle słowem wstępnym do tej książki napisał niejaki Ban Ki-moon, wcześniejszy, jak to był, sekretarz generalny ONZ. A autorem książki jest całkiem ciekawa postać, niejaki Jeffrey Sachs. Jeśli ktoś kojarzy Jeffreya Sachsa, to jest jeden z ojców, że tak powiedzmy, ojców tego, co mamy obecnie w Polsce. Ja już tak zauważyłem, że co jest obecnie w Polsce, to ani się tym takim bardzo prawoskrętnym ludziom nie podoba i lewoskrętnym się nie podoba i w ogóle nikomu się nie podoba, także Jeffrey Sachs jest to człowiek, który w praktyce napisał coś, co się nazywa Planem Balcerowicza, bo jak wiecie, Balcerowicz właściwie w tym planie to jedyne, co zrobił, to użyczył swojego nazwiska na stronę tytułową, a plan został napisany w Stanach Zjednoczonych właśnie przez niejakiego Jeffrey'a Sachsa w wsparciu przez człowieka chyba z Gina Widzolego w ogóle przez wszystkie siły na świecie, czyli George'a Sorosa. No. Ale Jeffrey Sachs jest to jeden z takich ludzi, którzy się nawrócili trochę w swoim życiu i on niedawno w jakimś swoim wywiadzie, tam w ogóle jego poglądy bardzo ewoluowały z takiego, może powiedzieć, bezkrytycznego wyznawcy chicagowskiej szkoły ekonomii, inspirowanej przez tamtejszego wykładowcę nieżyjącego już Friedmana. Ewoluował właśnie w kierunku bardziej człowieka, który zresztą napisał, że cały ten plan, który napisał, był jednym wielkim błędem i to nie, że to nie tak miało wyglądać, tylko że w ogóle cały plan założenia był błędny i do niczego to nie prowadziło. Także nawrócił się, przeprowadził samokrytykę. No i właśnie wydał tą książkę o zrównoważonym rozwoju na świecie. Polecam, przyglądałem ją z jednej i z drugiej strony. Tutaj pytanie z czatu, czy obchodzimy w Niemczech Wszystkich Świętych. Tak, jest to dzień wolny. To też zależy od landu, bo na przykład dzisiaj landy protestanckie świętują Dzień Reformacji. Ja mieszkam w takim landzie pół na pół, ale on obchodzi katolickie święta i obchodzimy, jest tu obchodzone święto zmarłych 1 listopada, także jest jutro wolne. Całe szczęście w Holandii nie jest wolne, bo muszę tam dokonać parę zakupów, także jutro będę w Holandii, gdzie tam żadnych świąt się nie obchodzi, a w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia wszystkie sklepy są otwarte, można spokojnie dokonać zakupów. No, chyba z takiej większej świąt w Holandii, które jest wszystko zamknięte, to są urodziny króla obecnego, także taka wolnorynkowa, feudalna monarchia troszeczkę. Wracając do tego, co mówiłem, powiedziałem książkę Sachsa właśnie, jak to tego nawróconego wolnorynkowca, który dostrzegł, że świat jest troszeczkę bardziej skomplikowany i w ogóle dobrze opisuje ostatnie założenia ONZ-u, jeśli chodzi o założenia właśnie zrównoważonego rozwoju, te Millennium Goals, ale to ktoś by był zainteresowany, polecam. Książka ukazała się, żebym tylko powiem o książce i polecam, a nie chcę. Ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Polecam, można na Amazonie dostać. No, ale jeszcze jest jedna. Jest jeszcze jedna książka, która przyszła dzisiaj do mnie, a mianowicie to jest taka chyba oszczędorowa pozycja niejakiego Agnusa Madisona. Jest to emerytowany już profesor Uniwersytetu w Groningen w Holandii, aczkolwiek Angus Madison jest Szkotem, z tego co mnie nie myli. Pracował dłuższy czas dla OECD. No i właśnie jego owocem jego pracy w OECD przez ten długi czas jest taka ikoniczna praca. Bo Angus Madison jest znany z tego, że zajmował się badaniem historii ekonomicznej świata i o tyle to zawsze było utrudnione, że ciężko było przeliczać Ciężko było przeliczać jednostki monetarne dawniejsze, czasy dzisiejsze i tak dalej. Angus Madison stworzył algorytm pozwalający na przeliczanie różnych dawniejszych jednostek monetarnych na dolary międzynarodowe i dzięki temu udało mu się stworzyć takie kompendium wydane właśnie nakładem OECD. To może potem wrzucę linki, można to sobie się z tym zapoznać nawet online. To jest opasłe dzieło, które ma ponad 1000 stron. Z tego co widzę, nie, 600 stron w formacie A3, to opasły tom. I właśnie składa się z dwóch części. Jedna to jest Millennium Perspective, a druga to jest Historical Statistics. I te Historical Statistics jest to właśnie bardzo ciekawa pozycja, tak ikoniczna, jak już mówiłem, wydana przez Angusa Madisona, gdzie są opisane statystyki gospodarki światowej zebrane przez niego od roku 0 do roku bodajże 2006, kiedy ta książka została wydana. I tu można wiele ciekawych rzeczy wnioskować z tego. Jeśli ktoś lubi liczby i lubi sobie te liczby czytać, bo między tymi liczbami można wiele wyczytać, między innymi tam trochę takich niepopularnych prawd dla takich ortodoksyjnych wolnorynkowców. Między innymi kiedy ta Afryka się najszybciej rozwijała i kiedy był ich tak zwany peak, jeśli chodzi o szczyt, o bogactwo i to było w latach 70., kiedy była tam taka tradycyjna ekonomia rozwojowa, ekonomia kierowana przez państwo, kiedy się rozwijała. No głośniej właśnie, no nie za bardzo mogę mówić, bo jak już mówiłem, gdy będę mówił głośniej, to dostanę po głowie od mojej małżonki, że postaram się to podciągnąć na masterze, nie wiem, może teraz jest głośniej. Nie wiem, czy ktoś może napisać, podciągnąłem jeszcze na masterze i może teraz będzie lepiej słychać. To potem na postprodukcji, może ktoś będzie taki dobry i kochany i na postprodukcji powyciąga te poziomy. Chociaż to pewnie wszystkich tych tym denerwuje. No, okej. W każdym razie dobrze dalej. Kontynuując, można wyczytać właśnie z tych statystyk różne ciekawe rzeczy, między innymi ten, że Afryka w czasach, gdy wyzwoliła się z kolonializmu, wtedy Casey zbrojował na całym świecie. No i Afryka teraz jak można patrzy to na świecie, to ciężko. Jednemu za głośno, drugiemu ok, to ludziom ciężko na świecie dogodzić, żeby każdemu pasowało. No ale w każdym razie, dalej kontynuując, w tych czasach, gdy Afryka wyzwoliła się spod jej jarzma kolonializmu, kiedy rozwój tych krajów, te pierwsze rządy, to zwyczaj rządy dobrych partyzantów, tych, co z tym kolonializmem walczyli, zafascynowani ekonomią rozwojową, starali się te kraje industrializować, jakoś to wszystko jeszcze szło. Patrząc w latach 80., 90., kiedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy wszedł i zaczął udzielać tam pożyczek. W każdym razie uzależniał współpracę z tymi krajami od przeprowadzenia wtedy będących na topie neoliberalnych reform. No wtedy to się wszystko rypnęło, ale to można sobie pięknie między tymi właśnie liczbami tej ikonicznej pracy o światowej ekonomii przeczytać. Są to koledzy, widzę, czy można nagrodzić, no to jeszcze po sobie samemu. Ja żeniłem nawet z jedną taką i jestem bardzo szczęśliwy w tym małżeństwie. We wcześniejszym, nie ważne, w każdym razie to już trzeba sobie samemu znaleźć i się ożenić, jakbyś sobie znalazł. I tak sobie drogi orgaźmie możesz sobie dogodzić, jak to ładnie. Ludzie, weźcie jakieś takie diki, to tak może bardziej na antenie, bo to jeszcze przed 22 jest, a w Polsce to wiem, że ostatnio tak bardziej jest konserwatywnie i nie można. W ogóle zapraszam do dzwonienia, jest 22, także może już Może już komuś dzieci pospały i może zwolić. Moja córka z tego co słyszę, to już chyba śpi, bo nie słyszę, żeby marudziła jakoś specjalnie. Zobaczymy, jak mi się uda dzisiaj pociągnąć, żeby córka nie marudziła za bardzo, że tu ojciec gada. Także takie dwie książki doszły do mnie. Zagłębię się w nich lekturze wtedy, kiedy będę miał chwilę czasu. Ostatnio mam coraz więcej udziwego czasu, bo to dziecko zasypia gdzieś o 9:00. Wtedy ja też już taki padnięty i się zawsze położę i ruszę do książek. Także wbrew pozorom życie, chociaż z imprezami człowiek jednak nie słyszałeś o nalewaniu soku do szklanki okrągłej, która tu sobie stoi obok z takiej i nie, szklanka jest okrągła, whisky niestety nie posiadam w domu, chociaż czasem, jak to marszałek Tito mówił, że z biegiem lat to whisky staje się o wiele bardziej zdrowa dla człowieka niż mleko. Drogi marszałek miał w dużych rzeczach rację. No to przejdźmy może do tematu, jak... bo co jeszcze, bo tu mi kolega... zostałem jeszcze powołany, zanim przejdę do głównego tematu i się uda mi się przejść. I może ktoś zadzwoni w międzyczasie, ale to zostałem przez kolegę Leniucha wywołany jego komentarzem pod moją ostatnią audycją, gdzie zarzucił dużą liczbą linków z czegoś, co się nazywa, taki jest kanał na YouTubie, Prosta Ekonomia, a sponsorowany zresztą przez jakieś Equity Funds, fundusz inwestycyjny. Oni lubią takie rzeczy sponsorować. To nie chciałbym to tak za bardzo posponować tego kanału, dlatego że każdy ma jakąś tam swoją prawdę i no oni przynajmniej tam na tym kanale, który jest taki zafascynowany austriacką szkołą ekonomii i niejakim Misesem i tam praktycznie opierają się na jego, tam zawsze starają się to zrobić pseudonaukowi i wyciągają tam różne teorie i bla bla bla, dużo teorii, niesamowicie. I z lewej i z prawej strony. Oczywiście te wszystkie przykłady to tak wyciągałem, żeby wszystko było pod ich tezę. Aczkolwiek jedną z głównych rzeczy, które mam do nich do zarzucenia, jest to, już poza tym, że dla nich mikro i makroekonomia to jest praktycznie to samo i według nich to działa tak samo. Ale problem z ekonomią jest taki, czego stara się ten kanał Prosta Ekonomia nie zauważać, że ekonomia nie jest nauką ścisłą. Ekonomia została wymyślona przez człowieka, jest nauką jak najbardziej społeczną i mówiącą bardziej o zachowaniu ludzi niż o jakichś odwiecznych prawach natury, które zostały nam przydane przez przedwiecznego, przez siłę z góry. To znowu taki też ciekawy profesor pod tytułem, jak on tam miał, tego co tak bardzo lubię ostatnio, Peterson, powiedział, że każdy w coś wierzy, nikt nie jest ateistą, ale dobra, ja jestem, on może mi uważać, że ja nie jestem, ale w każdym razie, jak już mówiłem, ekonomia wbrew mniemaniu tego właśnie kanału nie jest nauką ścisłą. W ścisłym słowa tego znaczeniu i nie można tych praw traktować jak prawda matematyki, fizyki i tak dalej. No i to jest taki mój właściwie główny podstawowy zarzut tego kanału, także tu z kolegą Lejchem się całkowicie nie zgadzam, że promuję mam jakąś obiektywną prawdę, bo to jest poza tym, że są bardzo dogmatyczni, jeśli chodzi o austriacką szkołę ekonomii. Także zauważmy, że wedle tego kanału decyzje podejmowane przez konsumentów na rynku, dlaczego ten rynek jest taki wspaniały, bo decyzje podejmowane przez konsumentów są idealne ekonomicznie, znaczy zawsze są dobre ekonomicznie do tego konsumenta i konsument najlepiej wie, co robi i jego decyzje są ekonomicznie uzasadnione. Otóż tak nie jest. Z własnego doświadczenia, może wszyscy wiedzą, że często dokonujemy zakupów rzeczy niepotrzebnych wielokrotnie. To nie jest tak, że zawsze kupujemy najtańszy, najlepszy produkt na rynku. Wielokrotnie przy zakupach, to może tu mnie faceci obecnie na antenie najlepiej zrozumieją, wielokrotnie dokonując zakupu na przykład samochodu, kierujemy się emocjami, odczuciami estetycznymi, niekoniecznie to jest związane z jakimkolwiek rachunkiem ekonomicznym. Także dokonujemy tych wyborów ekonomicznych z przyzwyczajenia. Czasem kupujemy jakiś jeden rodzaj produktu całe życie i nie za bardzo mamy ochoty tego zmieniać. Z powodów ekonomicznych właśnie jakieś tam zeszłość rodzinne i tak dalej. No, nawet jakby spojrzeć na zakupy w Polsce, ulubiony samochód, który jest kupowany, czyli Passat czy tam Golf w TDI, no nie jest to ani najbardziej ekonomiczny samochód na rynku, ani najbardziej zaawansowany, ani najładniejszy, ani tak dalej, ale dokonuje się to tak jakoś z tradycyjnej wiary w to, że Volkswagen w TDI daje prestiż, no ciężko powiedzieć prestiż, no ale na wsiach to pewnie prestiż daje. I tak dalej, i tak dalej. Także jak wiemy, te decyzje nie są, są podejmowane z wielu, wielu, wielu różnych przyczyn, decyzje na rynku, niekoniecznie ekonomicznych i tu właśnie się ten piękny kanał Prosta Ekonomia bardzo, bardzo myli w swoich tłumaczeniach wolnego rynku. Chodząc z moich rozważań, chciałem się przenieść na Bliski Wschód, jak już tutaj został poruszony temat imigracji. Bo większość imigrantów, przynajmniej tutaj do nas z Niemiec, przybyła właśnie z Bliskiego Wschodu z powodu tej całej afery, którą Stany Zjednoczone wykierowały w Syrii. To jest taki w ogóle egzotyczny sojusz tam założony między Izraelem, Arabią Saudyjską a Turcją, czyli dwoma przeciwstawnymi sobie krajami muzułmańskimi, przeciwstawnym im krajem judaistycznym. Zresztą Izrael jest bardziej pluralistyczny niż kraje muzułmańskie. W każdym bądź razie mamy tutaj też dwie satrapie. Mamy Erdogana, który jest nacjonalistą tureckim, mamy feudalną monarchię Arabii Saudyjskiej, gdzie głowa państwa jest państwem, jakby można powiedzieć. No i mamy jedyną właściwie demokrację na Bliskim Wschodzie, w takim naszym zachodnim słowa znaczeniu, nowoczesny kraj, aczkolwiek rządzono od paru lat przez nacjonalistyczną partię Likud, do czego też nie najlepiej wychodzi. No niczego dobrego nie prowadzi. No i ten egzotyczny sojusz tam prowadzi sobie różne zmagania właśie w Syrii, gdzie się wspierają różne siły, też wspierane przez głównego wroga Ameryki i Arabii Saudyjskiej na Bliskim Wschodzie, czyli Iran. Gdzie Iran ma dużo do powiedzenia. Jest też Rosja wspierająca prawowity rząd syryjski, czyli rząd Asada. No i mamy Kurdów. No i tym Kurdom chciałbym się przyjrzeć najbardziej. Emigracji, dobrze, to porzucimy w ogóle ten temat emigracji. Kurdowie do nas tak nie za bardzo emigrują. Tutaj w Niemczech mamy mniejszość kurdyjską, która tam bije się stop z Turkami. Z Kurdami to jest taki problem, że Kurdowie są, jak to mówią, największym narodem na świecie bez własnego państwa. Kurdowie są też jednym z takich, jakby to powiedzieć, ewenementów na świecie, gdyż ruch kurdyjski propaństwowy jest dosyć silny, to znaczy pragnie podległościowy jest dosyć silny i główną partią, która od dawien dawna chce stworzyć ten Kurdystan, jest PKP, PKK, czyli Partia Pracujący Kurdystanu. Jest to partia marksistowska, wcześniej leninowsko-marksistowska, dzisiaj już bardziej anarchistyczna. Tu przez lata działalności tej partii, można powiedzieć, nastąpiła ewolucja poglądów, aczkolwiek cały czas są oni po lewej stronie. Kurdowie także dzielą się między tymi Kurdami, którzy żyją w Iranie, Iraku i Syrii i Turcji. Oni mają różne podejścia do przyszłości państwa. Ci Kurdowie z Iraku czy z Turcji są bardziej proniepodległościowi, ci z Syrii są mniej proniepodległościowi, chcieli budować swoją autonomię w ramach tej Syrii. No i właśnie na tych Kurdach syryjskich chciałbym się skupić bardziej. Jest to związane z tym, że o ile Kurdowie w Iraku, w ramach Iraku stworzyli tam swoją autonomię na północy i właściwie to jest jeden z najbardziej stabilnych i spokojnych regionów, Kurdowie w Turcji toczą swoją długą wojnę od lat 70. z reżimem w Ankarze, który zwalcza ich różnymi metodami, głównie takimi, których byśmy ich nie pochwalali, czyli skrytobójstwami, morderstwami, strzelaniem do nieuzbrojonych ludzi, demonstrantów itd., itd. Tortury są dosyć powszechne. Tutaj Turcja jako członek NATO wymusiła poniekąd na Stanach Zjednoczonych uznanie PKK jako organizacji terrorystycznej. No i to trochę tak się ciągnie, gdyż po syryjskiej stronie Kurdowie są skupieni wokół YPG. YPG to jest partia w Turcji, w Syrii, która właśnie tworzy tam zręby tureckiej kurdyjskiej autonomii. Aczkolwiek te dwie partie pomimo innej nazwy są IPG i PKK. Dosyć ścienie współpracuje. Można powiedzieć, że tam był ruch przez granicę wielokrotnie. No więc tak, jeśli chodzi o Kurdów, to w ogóle są bardzo dobrze, bo oni tam w Turcji sobie jako tako radzili. W ogóle ich ojciec duchowy Abdullah Öcalan, który został uwięziony na dożywocie w Turcji, został skazany po długim pobycie w więzieniu. Napisał wiele książek, przeszedł taką metamorfozę z takiego typowego marksisty bardziej w kierunku anarchisty. W więzieniu czytał on wiele książek niejakiego Muraya Bakchaina. Polecał też lekturę. To jest człowiek, który żył w Nowym Jorku i toczył długą korespondencję właśnie z Öcalanem, który siedział w więzieniu. I Öcalan pod wpływem jego ideologii, która to ideologia z takich Kropotkina i innych tam anarchistów się wywodziła, zmienił swoją ideologię. Ku czemuś, co się nazywa wolnościowy municypalizm i konfederalizm demokratyczny. O, długo powiedzieć, co to jest. W każdym razie taka bardzo utopijna ideologia anarchistyczna, właściwie komunizmu, anarchkomu, czyli anarchistyczno-komunistyczna, i my ich z anarchokapitalizmem. Przez osoba Öcalana, który jako ojciec duchowy partii pracujących Kurdystanu, a potem właśnie tej syryjskiej partii, stworzył program dla przyszłościowego państwa kurdyjskiego. Kurdowie właśnie na Bliskim Wschodzie są bardzo dobrymi wojownikami, oni tam dawali odpór Turkom, później dzięki właśnie swojej sile w Iraku ich oddziałom peszmergów, tych kurdyjskich wojowników, udało się wywalczyć dosyć dużą autonomię w północnym Iraku, gdy rząd w Bagdadzie jest kompletnie niewydolny, gdy nareszcie terytorium Iraku toczy się Wojna regularna to w Sulmanini na północy, tam gdzie rządzą się Kurdowie. Gospodarka się rozwija prężnie, jest to dosyć spokojna okolica. Doszło do starć z państwem islamskim, jednak państwo islamskie to nie tyle w starciu z irackim wojskiem, które to według mnie i wiele teorii to irackie wojsko miało służyć tylko i wyłącznie do zbrojeniu ISIS, bo zostawiali te amerykańskie czołgi i tak dalej na pożarcie sobie ISIS je tam zabierało po prostu z pola i tak się to sprawiało, bo no nie okłamujmy się, ISIS jest szkolone państwo islamskie, które praktycznie już nie istnieje. Na Bliskim Wschodzie było, można powiedzieć, o nim w czasie przeszłym było szkolone i finansowane przez CIA, nie jest to żadną tam wielką tajemnicą. Zresztą można to bardzo łatwo, średnio bystry obserwator zauważy, że długimi miesiącami bombardowane ISIS przez najpotężniejsze lotnictwo świata, czyli amerykańskie, miało się całkiem nieźle i odnosiło sukcesy, podczas gdy Rosjanie, wysyłając parę samolotów, które zaczęły bombardować pozycje tego państwa islamskiego, zaczęło nagle ponosić wielkie straty. Także Amerykanie tam sobie te bomby zrzucali w pustynię, nie za bardzo chcą celować swoich sojuszników, tak żeby to na świecie wyglądało ładnie. No i jedną z takich właśnie jednostek nie za bardzo kontrolowanych przez Amerykanów, które przeciwstawiły się terrorowi państwa islamskiego, byli to peszmergowie w Iraku i IPG, czyli kurdyjskie oddziały samoobrony w Syrii. Były to oddziały, które bardzo skutecznie przeciwstawiły się nawałowi państwa islamskiego. No, oddziałom peszmergów udało się obronić tą autonomię kurdyjską na północy Iraku. No, a YPG w Syrii udało się wywalczyć wielką autonomię na północy, do czego zaraz dojdziemy. Zresztą jeśli chodzi o Kurdów na północy Syrii, to była taka zresztą ciekawa historia, kiedy to peszmergowie nie za bardzo chcieli się bronić takiego plemienia jezydów zamieszkującego na północy Iraku i się wycofały. Peszmergowie wtedy to z terytorium Syrii nastąpiła eskapada wojsk właśnie tych YPG, tej samoobrony kurdyjskiej z Syrii, które weszły na teren Iraku, ewakuowały tych biednych jezydów i wróciły na swoje terytorium, dając odpór państwu islamskiemu. Z tych takich jeszcze bardziej jasnych kart w historii YPG i temu, jak silni oni są i waleczni, była słynna obrona Kobane, miasta przy granicy z Turcją, kiedy Turcja kompletnie wstrzymała, blokowała jakiekolwiek dostawy dla walczących stron. Turcja, to też jest tajemnicą poniższenia, że Turcja sponsorowała, wspierała ISIS, także jej najbardziej zależało na tym, żeby to Kobane się wykrwawiło i weszło tam na jego terytorium państwo islamskie. To ale jednak Kurdom pomimo odcięcia i tak dalej, udało się tych amerykańskich najemników odeprzeć i przeprowadzić skuteczną kontrofensywę. Zresztą jednym z takich, ci amerykańscy najemnicy z ISIS, jako wierzący muzułmanie, bardzo nie chcieli zginąć z ręki kobiety i dlatego właśnie tu duże, bo zresztą dojdziemy dlaczego, dużą część sił kurdyjskich na tamtym terenie stanowią kobiety, które bardzo świetnie się biją i stanowią bardzo wartościowe jednostki i bardzo to się nie podobało tym najemnikom z ISIS, to, że strzelały do nich kobiety, zresztą skutecznie. Także ISIS został pokonany, kurdyjskie jednostki uczestniczyły w wyzwalaniu Raki, stolicy dawnego państwa islamskiego. Tu można powiedzieć, że nastąpił pewien sukces. No niestety, czego też zaraz dojdziemy, Turcy nie są w stanie się pogodzić z tym, że u ich granicy jest autonomia Kurdów i starają się zniszczyć, wkroczyli swoimi wojskami na terytorium właśnie tej autonomii kurdyjskiej Rożawy na północy Syrii. Toczą teraz właśnie z tymi bohaterskimi ludźmi, którzy dali odpór ISIS, Turcy toczą walki i zabijają ich tysiącami. To smutna historia. No ale teraz w Turcji rządzi taki bardzo konserwatywny, no wszystkim konserwatywnym w radiu powinien się spodobać, gdyż jest to człowiek bardzo religijny, człowiek bardzo moralny, jest za małżeństwem, jest za antypedalstwem itd., itd. Erdogan. And nie tylko z powodów tego, że Kurdowie dążą do... No właśnie nie dążą, ale o tym zaraz. Są przeciwni państwu tureckiemu, ale także z powodów ideologicznych tego, jak powstaje to państwo Kurdów. No więc czym jest Rożawa? Rożawa jest to północny teren Turcji. Rożawa zostaje to, jak ona się oficjalnie nazywa. Rożawa nie nazywa się państwem, gdyż państwem być nie chce. Bo wielką specyfiką właśnie PKK i tego marksistowskiego, anarchistycznego ruchu Kurdów dążących się do wyzwolenia się spod reżimów, pod którymi przyszło im żyć, jest to, że to jest ruch narodowo-wyzwoleńczy, ale nie nacjonalistyczny. No jest to taki ewenement na świecie, że ruch, który dąży do wyzwolenia narodu, nie dąży do stworzenia własnego państwa. Nie jest to ruch nacjonalistyczny, nie chcą rozbijać ani obecnie, nie chcą rozbijać ani Iraku, ani Turcji, ani Syrii, chociaż ten ruch w Iraku jest trochę inny, tam jest trochę inaczej to wygląda politycznie, to jednak w Syrii i w Turcji na południu, tam gdzie PKK działa, PKK nie dąży do utworzenia obecnie państwa kurdyjskiego, tylko dąży do stworzenia ponadpaństwowej organizacji. Jest to związane właśnie z ideologią Öcalana, którego podwaliny tej ideologii tkwią właśnie w dziełach tego anarchisty z Bronxu, którego dzieła czytał Öcalan. Działa Bokchina, z którym Öcalan toczył korespondencję podczas swojego posiedzenia w jej bytności więzieniu, nadal siedzi w tureckim więzieniu. Ideologię konfederalizmu demokratycznego. Kurdowie twierdzą i kurdyjskie PKK twierdzi, że organizmy państwowe na Bliskim Wschodzie i nacjonalizm na Bliskim Wschodzie do niczego dobrego nie prowadzi. Co można spojrzeć na przykład wszystkie kraje otaczające, gdzie ruchy nacjonalistyczne prowadzą do, gdzie kraje są multietniczne, dążą do tego, że jedna opcja etniczna zaczyna dominować w państwie i prześladować inne opcje. Podałem na przykład wszystkie kraje Bliskiego Wschodu, nawet Izrael, który jest dosyć krajem wolnym, demokratycznym, ale czy Arabię Saudyjską, Syrię, Irak, Iran i tak dalej, gdzie jednak te mniejszości etniczne są dyskryminowane przez większość i doprowadza to do destabilizacji państwa. Ponadto zwracają uwagę na to, że naród kurdyjski jest podzielony pomiędzy trzy kraje. Cztery, możemy powiedzieć, jest podzielony i wyrywanie tych kawałków z każdego kraju może doprowadzić do niepotrzebnego rozwoju krwi. A właśnie konfederalizm demokratyczny i municypializm. Municypializm to jest ich główna ideologia. Ma prowadzić do stworzenia samorządów, wielu jednostek samorządowych w ramach właśnie kurdyjskiego narodu, które będą współpracowały ponad granicami, nie tworząc żadnych zrębów państwowości państwowości ani nacjonalizmu tureckiego. Uważają, że jedynym sposobem na rozwiązanie właśnie tej wieloetniczności jest praca wielu małych miejskich komun, które współpracując ze sobą na zasadzie dobrowolności nie będą tworzyć jednego organizmu państwowego. Projekt ten nazywany jest apoizmem od tureckiego apo, które oznacza wujek, to jest pseudonim właśnie Aslana, więzienny, który spędza całe życie w więzieniu tureckim. On jest jednym z współojców właśnie kontraktu społecznego. Kontrakt społeczny jest to inna nazwa do konstytucji Rożawy, czyli tej Północnej Federacji. W ogóle nazwą, którą się nazywają Kurdowie na północy Syrii, jest nazwa Federalny System Demokratyczny Syrii Północnej. Oni nie chcą się od Turcji oddzielać. Oni właśnie chcą stworzyć ten system samorządnych jednostek municypalnych, które to według myśli blockchaina, które znowu się wywodzą z myśli Bakunina i Kropotokina, myśli anarchistycznych, które to te małe jednostki municypalne będą współpracowały ze sobą ponadgranicznie i będzie to właśnie federalny system demokratyczny, który pozwoli na istnienie i na skuteczne odpieranie się satrapiom ich tureckiej i syryjskiej, ich niszczących naród kurdyjski, i pozwolą na stworzenie takiego organizmu, który ponadnarodowy będzie w stanie, multietniczny, ponadnarodowy, działać na Bliskim Wschodzie. W ogóle, jakby ktoś chciał, to zrobię taki monolog. Widzę, że długo toczę monolog, także jakbyś ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam. Można dzwonić i porozmawiać na antenie, tylko tak nauczony przykładem dnia poprzedniego. Znaczy, sprzed tygodnia, jakby ktoś chciał dzwonić, to z chęcią zapraszam, tylko chciałbym, żeby porozmawiali właśnie tutaj o tych alternatywnych systemach, może o Rożawie ktoś chciałby porozmawiać, może właśnie o Kurdach, aczkolwiek nie chciałbym, żebyśmy przechodzili na tematy braku socjalu w Polsce, czy takie inne, czy no, takie w ogóle. Chciałbym, żebyśmy bardziej się operowali w ramach tematu, mniej argumentów ad personam i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam do dzwonienia. Jakby ktoś miał, bo widzę, że nawet czat zamarł, nie wiem, czy wszyscy zamarli dzisiaj, czy jeszcze ktoś w ogóle słucha
dzisiaj?
No, ale teoretycznie tak, ale jest coś tu wyskoczyło, przepraszam serdecznie. Także jakby ktoś chciał, to zapraszam do dzwonienia. Dobra, a wracając do tych Kurdów, to Bokcin, czyli ten teoretyk anarchistyczny, którego myśl stanowi podwaliny myśli Aslana i myśli politycznej, na której powstała w której powstała ta Federacja Północnej Syrii Demokratyczna Kurdyjska, przestrzegał anarchistów przed pułapkami indywidualizmu. Wtedy, kiedy anarchizm mógł być zarażony przez burżuazyjny kontekst, jak to on nazywał, przeciw czemu on walczył, czyli właśnie to, co by anarchokapitaliści chcieli, czyli anarchizm narcystyczny, taki, który skupia się na skrajnym indywidualizmie. Nawet co tam w tej Rożawie powstało? Rożawa, w ogóle no, do Rożawy nie wiadomo, jak tam długo uda się ten eksperyment w tej Rożawie toczyć. Jest to bardzo eksperyment ciekawy i odbił się szerokim echem w mediach lewicowych, aczkolwiek nie tak szerokim, jak można byłoby się spodziewać. Ciekawość. A może to też jest tak związane z tym, że lewica w wielu krajach jest skoncesjonowana i też wielu rzeczy nie można mówić. No i w ogóle projekt Rzawy jest taki dosyć, jakby to powiedzieć, niepoprawny geopolitycznie, bo jednak w tamtym terenie to takie organizacje, no Kurdowie nie chcą tworzyć państwa, ale takie właśnie organizacje silne, quasi państwowe, które by istniały, a które nie są w 100% kierowane przez jedyne słuszne mocarstwo na świecie, czyli Ameryka pana Trumpa, no one są niemile tam widziane. Dlatego tam też do Rzawy wkroczyły wojska tureckie, obecnie to toczą się walki i to tak trochę zbaczając z tematu, mam powiem, że to taka ciekawa sprawa, która może trochę się odbić może na sprzedaży broni bardziej niemieckiej niż amerykańskiej, bo Amerykanie wiadomo broń sprzedają to bardziej politycznie niż kolejna sprawa, jak to na wolnym rynku decyzje są zawsze przez konsumentów podejmowane głową, no ale nie, tu są podejmowane, jeśli chodzi o zakup broni amerykańskiej, to głównie to są decyzje polityczne, ale Niemcy mogą cierpieć, bo toczą się obecnie na Bliskim Wschodzie takie dwa konflikty, właściwie jeden to są Turcy, którzy dokonali inwazji na tych biednych Kurdów, a z drugiej strony to jest Arabia Saudyjska, która toczy wojnę w Jemenie, która też tam dużo tych Jemeńczyków zabija. My też wkroczyli swoimi wojskami pancernymi do Jemenu i tu się okazuje, że jedno albo drugie, ale to zaraz powiem, co jest bardziej prawdopodobne, albo czołgi te amerykańskie i niemieckie czwartej, piątej generacji, teraz zresztą też mamy w Polsce te Leopardy, tak, to jest barachło straszliwe, bo można zniszczyć z takich naprawdę już przestarzałych środków przeciwpancernych radzieckich, albo radzieckie środki przeciwpancerne są tak niesamowicie dobre, że są w stanie zniszczyć, pomimo upływu wielu, wielu lat, są w stanie zniszczyć najnowsze konstrukcje zachodnioeuropejskie i amerykańskie. Ale prawda jest troszeczkę inna. Otóż i Niemcy, i Amerykanie, Niemcy mają dosyć małą, jakby wiecie, autonomię w wielu sprawach. Także podejrzewam, że jeszcze związane. O, przepraszam, chyba będę musiał taką małą przerwę zrobić muzyczną. Nie wiem, czy słyszycie, ale niestety moja córka się obudziła i no i niestety będę musiał już na chwilę wyłączyć, także zostawię wam z muzyką Peszmergów. Tak, że trochę was pomęczyłem kurdyjskimi melodiami. Tak, trochę arabskie, nie? Jakby. Także mam nadzieję, że się że nikogo nie zdenerwowali ci Kurdowie grający swoje melodie. W ogóle kiedyś miałem okazję jechać z Kurdem. Kurd prowadził moją taksówkę tutaj w Aachen, także też Kurdów spotkałem tutaj. No, także po małej przerwie, niestety z powarowanym moim córką. Nie Kurdyjką jak najbardziej. Wrócimy do tematu o Rożawym, także aha, bo byłem przy tych czołgach, no więc to jest, raczej prawda jest taka, że czołgi sprzed, te, które są używane w armii amerykańskiej, w armii niemieckiej, no nie mają nic wspólnego z takimi samymi, które są sprzedawane dalej wersjami eksportowymi i one są no, na tyle zubożone, że nawet właśnie przy tych archaicznymi środkami przeciwpancernymi, jakie dysponuje jemeńscy powstańcy czy Kurdowie na północy Turcji, to są w stanie nawet ostrzelić tam bierze czasem. Ta amunicja tak pięknie wybucha. No już tam wiele leopardów właśnie należących do armii tureckiej, które wkroczyły na tereny Kurdów, zostało zniszczonych i tak samo w Jemenie, to cieszy bardzo, jak bojownicy, możemy powiedzieć, wolność, bojownicy przeciwko takim państwom zła, jak Turcja czy Arabia Saudyjska, są w stanie skutecznie odpierać działania wrogie sił. No więc Rożawa się cały czas broni, no, wcześniej musiała się bronić przed ISIS, dzisiaj się broni przed Turcją, no i to, co się dzieje w Rożawie, to jest, można powiedzieć, sól wokół tych wszystkich reżimów, wokół jest solą wokół reżimów w Waszyngtonie, bo przecież walczą oni z ich sojusznikiem Erdoganem, ponadto są niekontrolowalni. Czyli także w walki przeciwko ISIS, i to było takie bardzo dla Stanów Zjednoczonych niewygodnie, wszakże ich armia najemników, czyli ISIS, którą wspierali po cichu w opinii światowej, no nie mogli pokazać, że wspierają taki zwrotniczy system jak ISIS, zresztą przed ich stworzony, no i tutaj nagle musieli pokazywać światu, że wspierają te siły dobra, którymi byli Kurdowie w tamtym czasie, pomimo tego, że Turcy cały czas oskarżają ich o to, że są terrorystami, ci biedni Kurdowie. No to było bardzo niepoprawne, także tam Amerykanie udawali, że bombardowali i w ogóle no różne rzeczy się działy. No i tym Kurdom udało się tak odbić ten reżim państwa islamskiego. No więc Rożawa jest krajem stworzonym właśnie o idee te anarchistyczne, lewicowe. Jest federacją, w której zapanowała. No i bardzo, bardzo, bardzo się wzorują na Szwajcarii. Jeśli chodzi o system polityczny, stworzyli kantony, tak nazwali swoje prowincje, gdzie jest bardzo duży nacisk na demokrację bezpośrednią. Demokracja bezpośrednia jest właściwie podstawą Rożawy, gdzie tworzy się rady. Jest to bezprecedensowy eksperyment, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią. Można by powiedzieć, że podobne zręby były za czasów rządów Kaddafiego w Libii, gdzie ta demokracja bezpośrednia miała się bardzo dobrze, o wiele lepiej niż w Szwajcarii. Była ograniczona tylko osobą samego z osobą samego Kaddafiego, gdzie tutaj nie mamy takiej osoby, nie mamy takiej osoby ograniczającej tą lokalną bezpośrednią demokrację. W każdym razie demokracja w Rożawie opiera się na radach, które są wybierane, jeśli chodzi w ramach ulicy jednej, w ramach jednej dzielnicy, jednej wsi, jednego miasta. Ziemia stała się komunalna w Rożawie. Jest bardzo silnie wspierany ruch spółdzielczy. Właściwie tym, co chcą stworzyć Kurdowie na swoich terenach, jest właśnie taki prawdziwy socjalizm, gdzie, gdzie gospodarka jest oparta o ruch, na ruch spółdzielczy. Ja sobie robiłem różne dodatki, tylko się oddać w każdym razie. Ten aspekt ideologiczny w tworzeniu się rażawie jest bardzo ważny, bo Turcy, Kurdowie po pierwsze chcą uniknąć pułapki nacjonalizmu i bardzo chcieli, by wszyscy żyjące, wszystkie społeczności żyjące na tym terytorium czuły się równe. Dzięki temu udało się zmobilizować większość mniejszości żyjących na ich terytorium do walki i przeciwko reżimowi syryjskiemu, przeciwko ISIS, także przeciwko Turcji, które zamieszkająca tamta ludność, nieważne czy jest to ludność kurdyjska, czy jest to ludność tamtejsza, arabska, no nie chce wpaść pod rządy, wrócić pod rządy tych Iranii, w szczególności, że rządy Rożawy charakteryzują się pewną stabilnością i pozwalają wreszcie odetchnąć tym biednym ludziom na tym terytorium. Także rady w systemie Rożawy, które jest takim systemem koalicji państwowej, oparte są na systemie rad, począwszy od ulicy, a to całego regionu. Przez te rady w wielostopniowym systemie demokratycznym wybierane są różne komitety, które zajmują się konkretnymi sprawami. Działa to na zasadach właśnie takiej demokracji bezpośredniej, jak to jest w Szwajcarii, czy wcześniej w Libii. Właśnie ogromny nacisk rządu, tamtejszego rządu, tych demokratycznych rządów jest kładzony na to, by gospodarka rozwijała się na zasadzie spółdzielni. Jest to związane z tym, że chcieliby oni, by ta jednak jedna z najważniejszych dziedzin życia człowieka była oparta na zasadach demokratycznych, gdzie mogą następować demokratyczne procedury, bo no, czymże by było ten organizm quasi-państwowy, gdyby w systemie politycznym obowiązywały zasady demokracji bezpośredniej, a w systemie ekonomicznym, czyli jednym z ważniejszych aspektów życia społecznego, panował feudalizm czy kapitalizm, czy whatever, gdzie decyzje są arbitralne i niedyskusyjne. Dlatego ta gospodarka w Rożawie ma być demokratyczna. Kolejną kwestią jest tej równościowej działalności, która ma wprowadzić do tego, że wszyscy ludzie w Rożawie będą równi, jest kwestia parytetów, tak. Tam na Bliskim Wschodzie, gdzie kobiety sprowadzone są do roli przedmiotu, wystroju domu, czegoś takiego, co zresztą wielu konserwatystom w Polsce by się marzyło. Nie wiem w ogóle, dlaczego ci konserwatyści zachodnioeuropejscy tak bardzo nie lubią tych muzułmanów, w końcu mają bardzo, bardzo wiele sprzecznych poglądów i uważam, że w wielu kwestiach mogliśmy się dogadać i działać na swoim wspólnym froncie. Też pogardzają tam związkami, seksem pozamałżeńskim, seksem to przyjemności, pogardzają kobietami i tak dalej, także to cała pogarda do tego wszystkiego, jakoś tak mogłaby ich złączyć. No, w Rożawie to wygląda troszeczkę inaczej. Tam wprowadzono wręcz partytyty w tej takiej w tej konstytucji, w manifestie demokratycznym Rożawy są zapisane partytyty, gdzie nie dosyć, że przedstawiciele w tych radach wybieranych, oni muszą być tam na zasadzie wybierani partytytów narodowościowych, etnicznych, które są na ciele, tak by każda grupa etniczna jedna nie mogła zapanować nad drugą. To jest niesamowite właśnie na Bliskim Wschodzie, takie podejście do sprawy. No i tam się właśnie włącza do tego procesu demokratycznego poprzez tworzenie tych rad i tych partytetów etnicznych, całe grupy społeczne, które wcześniej były kompletnie wyrzucone poza nawias społeczeństwa syryjskiego, tacy jak te syjacy chrześcijanie czy rekisi i tak dalej. Oni wszyscy dzisiaj uczestniczą w procesie demokratycznym Rożawy, dlatego się chcą je bronić. Parytet, tak, przepraszam za moje błędy językowe. No właśnie, dzięki temu włączeniu w to życie Rożawy, to oni zechcieli bronić go i to bardzo skutecznie bronić tego organizmu przed zakusami ISIS i przed tureckimi wojskami. To są jeszcze parytety płciowe wprowadzone, a mówią tak, że w tych radach minimalnym chyba stosunkiem, jaki może być maksymalnym chyba procentem, jaki może osiągnąć przedstawiciel jednej płci, jest to bodajże 60%. Czy minimalnym, już nie pamiętam. Dzięki temu wprowadza się także kobiety do tego procesu demokratycznego, bo wszystkim przeciwnikom parytetów w ogóle tak jeszcze tak na marginesie, bo widzę tak na czacie, nie słuchacie dużo materiałów o emigrantach, bo widzę, że co ja będę zrobił? Może kiedyś zrobić tą audycję o imigrantach. Sam żyję w kraju, w którym jest dużo imigrantów i sam jestem imigrantem. Moja małżonka jest imigrantem, moje dziecko jest imigrantem. Imigrantów jest pełno i... No i właśnie, polecam brać raczej przykład z Rożawy niż słuchać audycji o imigrantach. Także właśnie ten cały projekt Rżawy, w którym jest to taka demokracja bezpośrednia, ruchu spółdzielcze, gospodarka oparta na demokracji, właśnie na spółdzielczości, demokracja, w której jest poszanowanie mniejszości, gdzie te mniejszości się właściwie siłą wpycha do procesu demokratycznego, czyli daje im się podmiotowość, tak samo kobietom daje się podmiotowość, to kobiety też wstępują tam do armii i bronią tych kurdyjskich ruchów, cała ideologia spowodowała to, że sprawa trochę wygląda jak wojna domowa w Hiszpanii w 1936 roku, kiedy to chodzi o to, jest imigrantem, bo ja mam tu problem, bo nikt nie chce dać jej dowodu, bo polskiego paszportu dla niej uzyskać to jest niesamowicie ciężka sprawa, bo nie wiem, Ananie, czy wiesz, ale polskie państwo to tak to wszystko skonstruowało, nasze przepisy, że no, nie chcemy mieć nowych obywateli i żeby to no, teoretycznie nawet na prawa polskie obywatelstwo, bo ja jestem Polakiem, ale żeby na przykład paszport wyrobić jej to no, zapomnijcie, bo to trzeba jakieś, nie wiem po co, akt urodzenia mojej małżonki wraz z apostilem z Pekinu, ambasady polskiej, trzeba ściągać tylko po to, żeby oni uznali akt urodzenia dziecka. To jest w ogóle prąbane, także. Także to tak, dostanie imię. Ja sam zostanę eingrowany i będzie mi to też łatwiej w życiu, gdyż dostanę to niemieckie obywatelstwo, a wtedy moja córka także będzie miała niemieckie obywatelstwo, ale to nie zmieni faktu, że będzie Chinką, Polką i to tak międzynarodowo. Wiecie, jaki ma stosunek do narodowości. To jest tylko papier. No ale tak... Dobra, wracając do tej Rożawy. Bo widzę, że chyba dzisiaj to chyba nikt się nie odważy zadzwonić. No nie, jak już słuchasz, to zadzwoń, może ktoś nowy wreszcie zadzwoni i będę miał z kim pogadać na antenie, bo tak trochę tak skuto mi samemu na antenie i jak nikt nie dzwoni, nie ma z kim pogadać, trochę się rozwinąć, bo taki mój monolog już ponad godzinę trwa i dobrze. Albo obywatelką świata i to chyba tak najlepiej, nie? No, Właśnie, wracając do tych nienacjonalistycznego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, jakim jest PKK. Ono dzięki tej właśnie tym projekcie Mrożawy, opartym na tym demokratycznym konfederalizmie, opracowanym przez Uclana Abdullaha, który spędza swoje życie w tureckim więzieniu. No można, jak mówiłem, może trochę porównać z 36 i wojną domową w Hiszpanii, kiedy to właśnie wiele takich anarchistycznych komun i bardzo takie zorganizowane siły anarchistów, socjalistów po stronie Republiki walczyli. No i ta taka idea walki z tym, z tą satrapią, można powiedzieć, że Franco i jego wojska nacjonalistów hiszpańskich na tej drugiej stronie no, reprezentowały wszystko, co takie mogło być złe, obrzydliwe. Wszystko, z czym ci ludzie, którzy pragnęli trochę wolności, którzy byli wyzyskiwani, uciskani i tak dalej, no to z tym wszystkim złem, jak mi się kojarzyło, to była właśnie wojska Franco, które były. Witam pierwszy raz. Dobry wieczór. Polecam wyłączyć odsłuch radia, bo w innym.
Tak, już wyłączyłem.
Dobrze, bo w innym momencie to byśmy mieli problem. Dobrze, witam cię na antenie późnym wieczornym. Późną wieczorą. Tak.
Nie jest to pod.
Nie, to dopiero jutro.
Dobrze. Chciałem.
Tak?
No mów.
Nie, no musiałem, nie, przepraszam, musiałem cię troszeczkę ściszyć, bo byłeś troszeczkę za głośno. Dobrze, już. Witam cię na antenie. Z czym dzwonisz tutaj do radia?
Chciałem się zapytać w ogóle, dlaczego ty się uważasz jako komunistą?
A to już nawet wiem, któż to dzwoni, a czemu się mam nie uważać? Każdy może się uważać za kogo chce, nie?
Tak, dokładnie, tylko że twoje relacje z państwem publicznym nie są tak zdecydowanie poważne jak komunizm.
Relacje, przepraszam, z czym?
Z państwem jakimś, w którym mieszkasz na przykład.
Jakie są moje relacje z państwem, z którym mieszkam? Płacę podatki i to właściwie tyle. Chodzę na wybory.
Dobrze. A chciałem cię to zapytać. Byłeś w Chinach, tak?
No byłem w Chinach.
Są jakieś tam dobre rapy?
Nie, no dobrze, to nie wiem, nie słuchałem. Ale konkretnie na temat, bo tak już wcześniej mówiłem, że chciałbym raczej pozostać w temacie, o którym rozmawiam, to coś może na temat Rożawy, Kurdystanu, czy anarchizmu Kropotkina, czy oclanizmie, tak? Czy nie?
A nie, no to mów, kontynuuj. Tylko ja chciałem tylko zadzwonić, dlatego że mówiłeś, że nikt do ciebie nie dzwoni.
Dobrze, a nie, mówiłem to tak bardzo w temacie, bo tak ostatnio to mi trochę tam temat rozwalił i tak chciałbym w temacie. Także jakbyś chciał w temacie, to zapraszam, ale dziękuję serdecznie za telefon i miłej nocy wtedy. Miłej nocy.
Przepraszam za to, że zadzwoniłem.
Ale nie, proszę, proszę bardzo, tylko bardziej w temacie. Dzięki i miłej nocy życzę również.
Dziękuję bardzo i kontynuuję.
Dziękuję. Ja zapraszam chętnie do dzwonienia, ale w temacie rapów w Chinach to może to trochę inna audycja, także no raczej nie u mnie. Jakby ktoś bardziej chciał zadzwonić w kwestii właśnie Rożawy, wojny w Hiszpanii, nie, tego całego konfliktu w Syrii i właśnie samorządów kurdyjskich, to zapraszam. A w innym przypadku to no niestety zapraszam do jakiejś może za tydzień audycji, coś co zrobimy bardziej luźnie, ale dzisiaj chciałbym kontynuować w temacie, bo tak ostatnio to były bardzo nietematyczne te moje rozważania. Dobrze, to Wróćmy może do tej biednej Rożowej, ale nie, byliśmy przy w razie wybiłem z tropu, byliśmy przy wojnie domowej Hiszpanii. No tak, no, w Hiszpanii w 1937, kiedy tam były te brygady międzynarodowe, właśnie wtedy ci wszyscy ludzie, którzy chcieli zmian na świecie, wierzyli w ten socjalizm, w anarchizm, właśnie bardziej anarchiści, którzy wierzyli w tą współpracę taką niewymuszoną między ludźmi, w taką gospodarką opartą na współpracy, na współdzielczości i tą demokrację bezpośrednią, tą uważali właśnie Franco wtedy za takie ucieśnienie tego wszystkiego, co jest złe, skostniałe. Tak, Orwell też był wśród tych ludzi. Uważali po stronie frankistów, tych ludzi jako właśnie bardzo religijnych, konserwatywnych, działających w imię kapitału, no, faszystów i tak dalej, korporacjonistów, mieli rację. Wtedy wyjeżdżali tam walczyć, tak samo sprawa Rożawy bardzo porwała dużo ludzi lewicy, bo ile Republika Hiszpańska, ona to było z jednej strony dobry wieczór wodzu, z jednej strony Republika Hiszpańska to był, no, to był prawowity twór, to Franco był tym, który się zbuntował. Finansowany przez różne, no whatever. W każdym razie to Republika Hiszpańska była tym prawowitym państwem rządzącym, to tutaj to Kurdowie są niby tymi, którzy się zrebeliowali. No i Republika Hiszpańska jednak było dużo różnych frakcji, byli staliniści, byli właśnie ci anarchiści wolnościowi i tak dalej, którzy walczyli z tym uciskiem frankistowskim. To jednak Rożawa jest taka bardziej rasista. To Rożawa jest o wiele bardziej wyrazista i to, co się dzieje w Rożawie, jest o wiele bardziej praktyczne i o wiele bardziej działające w porównaniu z tym, co było w Republice Hiszpańskiej. No niestety, podobnie jak Republika Hiszpańska, właśnie Rożawa ma takich potężnych wrogów, którzy jednak właśnie tak jak Franco, no ci potężni wrogowie, czyli Stany Zjednoczone, sponsorowane przez nich państwo islamskie, czy Turcja obecnie, ten taki wróg, który ten konserwatywny, niesamowicie religijny i brutalny reżim Erdogana, który chciałby zniszczyć i zdławić te wolnościowe ruchy Rożawy. No on jest takim właśnie, to można powiedzieć, Franco dzisiejszych czasów, dlatego właśnie ten ruch Rożawy był tym ruchem, to po stronie ISIS walczyło wiele, wiele, wiele najemników z różnych krajów świata, którzy za pieniądze tam jechali no, jako osobowości psychopatyczne bardzo się lobowali w różnych morderstwach, torturach i tak dalej. To po stronie Rożawy, zjechało się wielu anarchistów, właśnie lewicowców i tak dalej, tych, którzy chcieli budować, chcą budować na nowo, bo no nie spisujmy Rożawy na straty, bo pomimo, że jest ona bardzo bardzo źle geopolitycznie, bardzo źle dla siebie geopolitycznie ustawiona w takim punkcie, ma niesamowicie silnych wrogów, sąsiadów i właściwie ten świat nazywany wolnym i demokratycznym, a w rzeczywistości taki opresyjny reżim Trumpa chce je tam zniszczyć, ten zrębki właśnie może właśnie takiego ustroju, jaki powinien w przyszłości zapanować na świecie, czyli ustroju, w którym małe samorządy municypalne, miejskie, demokracja bezpośrednia i spółdzielczość, współpraca między ludźmi i tak dalej, emancypacja jednostek, coś, co nigdy nie miało miejsca na Bliskim Wschodzie. Gdyby to taki właśnie eksperyment społeczny, który może być dobrym przykładem na przyszłość świata, może uda się go właśnie obronić. Wyjechało wielu tych wycofców i oni już nie za pieniądze, a za ideologię, będąc o wiele bardziej zmotywowanymi przez tą ideologię, bronili bronią rożawy. No widzę, że wódz jest z nami na czacie. Może wódz dzwoni, bo właściwie nie wiem dlaczego, ale uważam, że pomimo tej wodzowskiej tendencji do tego, by właśnie budować ten taki narcystyczny anarchizm, przed którym właśnie Bukchain nie, ja nie mówię o wojnie domowej Hiszpanii, drogi wodzu, bo jak zwykle włącza się trochę późno, ja mówię o Rożawie, o Kurdystanie, tam gdzie się buduje to takie anarchistyczne, kolektywistyczne państwo, które ma się całkiem dobrze i odpiera ataki konserwatywnych twoich przyjaciół z Turcji i tak dalej. Także wiem, że pomimo woda tendencji to no nie jest to państwo, bo jakbyś słuchał, to byś wiedział, no nie chcę wracać i tłumaczyć tego, że ruch właśnie kurdyjski i ta autonomia kurdyjska na północy Syrii, Rożawa, jest to ruch narodowo-wyzwoleńczy, antynacjonalistyczny i antypaństwowy, opierający się na anarchistycznych przesłankach i budujący municypalne komuny, no ale dobra. To był skrót myślowy, mój drogi. W każdym razie, że jakbyś tam zadzwonić i dyskutować o tym, co się dzieje w Rożawie i tym, jak, przepraszam, jak to się nazywa, i tej organizacji opartej o tysiące samorządnych i anarchistycznych komun. Także no ale dobra, chyba woda nie uda mi się dzisiaj wywołać, bo temat jest, by to powiedzieć, ekskluzywny i taki ma mały potencjał na jakąś kłótnię większą, żeby to była, no woda to chyba lubi się tylko kłócić ze mną. No niestety. Ale jakby ktoś inny chciał zadzwonić, to też zapraszam, jeszcze parę minut tak będę, bo chciałbym dokończyć ten temat. Także Rożawa, bo tutaj nie za dużo powiedziałem, nie, trochę powiedziałem o systemie politycznym i gospodarczym, który tam panuje, czyli możemy powiedzieć eksperymencie socjalistycznym. Tej gospodarce w Rożawie właściwie to niewiele można powiedzieć z tego powodu, że jest to państwo frontowe i poza tym, że jakoś się w jakimś sensie daje odpór wszystkim siłom okolicznym. Nie pomawiam ci o to, że masz sympatię do reżimu Erdogana, tylko mówię, że to też jest kolega taki bardzo musisz go lubić, ale ma takie trochę, jeśli chodzi o konserwatyzm obyczajowy, to tak trochę chyba zbieżne macie podejście. No ale to właśnie Rożawa jest taka bardzo antykonserwatywna, jeśli chodzi o społeczne rzeczy. No ale ciężko powiedzieć o tym, jak gospodarka Rożawy będzie się w przyszłości rozwijała, gdyż Rożawa, jak już mówiłem, jest państwem rodowym, aczkolwiek się jest w stanie wyżywić i wystawić te potężne siły wojskowe, także są wszelakie przesłanki stwierdzić, że no właśnie Kurdowie nie są konserwatywni, jakbyś słuchał, to byś wiedział. Była w stanie wystawić dosyć potężną armię i jest w stanie ją utrzymać. Rożawa właśnie między innymi dzięki temu, że właśnie nie jest konserwatywna, że udało im się że udało im się wciągnąć, emancypować i duże części społeczeństwa, takie jak kobiety, czy te mniejszości narodowe i tak dalej, udało im się wciągnąć im w proces demokratyczny i te społeczności chętnie biorą udział w życiu tego państwa, budują jego gospodarkę, a także go bronią. Także właśnie dzięki tej emancypacji tych grup społecznych daje się wciągnąć więcej ludzi w życiu i gospodarczym, i społecznym. Dzięki tej demokratyzacji i najważniejsze, demokratyzacji gospodarki, ale także bezpośredniej demokracji i oparciu na tych municypalnych komunach. I można powiedzieć, że jej siłą właśnie jest to nie dążenie do tworzenia struktur państwowych, a tworzenia ponadnarodowych struktur, ponadnarodowych więzi między tymi komunami, komunami piatnymi, które dążą do emancypacji ich wszystkich mieszkańców. O jest, jakie to wyszło ten. Dobra. Nie, Erdogan to nie jest. Jest tak niezależny jak nie wiem, jak król Abdullah. Także o gospodarce różowej, no, jak ona będzie się, ta demokratyczna gospodarka sprawowała, gdy już ta wojna zostanie zakończona, tego nie jesteśmy się w stanie dowiedzieć. Z tego chociażby powodu, że nie wiemy, czy Różowa przetrwa i pod nie upadnie pod amerykańskimi bombami przypadkowymi, jak to mówią. Teraz to już chyba ISIS to nie grozi, bo Amerykanie, nie wiem, czy tam jeszcze jakichś najemników mają na Bliskim Wschodzie poza ISIS, ale póki co to rękami Turków, bo może Turcy rękami Amerykanów starają się zdusić Różowę, także nie wiadomo, czy będziemy w stanie zobaczyć, jak ta gospodarka działa w czasach pokoju, ale w każdym razie w czasach wojennych ma się całkiem nieźle i jest w stanie tą armię utrzymać. Jeśli chodzi o praworządność i demokrację, no, demokracja bezpośrednio działa całkiem nieźle. Różowa jest, pomimo bycia państwem frontowym, jest państwem, organizmem. Tu zaraz mi wódz zarzuci, że mówię o państwie, to taki jest, jeśli chodzi o, no, to jest taki skrót myślowy, mówię o tym organizmie, który się nazywa System Federacyjny Turcji Północnej, kurdyjski. No to bardzo długa nazwa, ja to ciężko, jak nie mam zapisane. W każdym razie ten system komun, już zaraz wódz, to wszystko jest państwo dla niego. Tak jak tu jeden kolega z naszych słuchaczy wszędzie widzi Żydów, to wódz wszędzie widzi państwo. No nieważne, w każdym razie to niech będzie dla niego państwo, niech będzie taki skrót myślowy, tam nie zabraniam nikomu myśleć jak chce. Przynajmniej w Rożawie wódz mógłby myśleć co chce, w innych w Turcji już nie za bardzo. No ale właśnie Rożawa to państwo chcą prowadzić do emancypacji wszystkich grup społecznych tam dzięki systemowi parytetów, demokracji bezpośredniej i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tak na koniec streszczał wszystkiego, bo już też jestem troszeczkę zmęczony. Rządu nie ma. Troszeczkę się zmęczyłem tym ciężkim tematem, aczkolwiek bardzo, jakby to powiedzieć, ciężkim tematem, ale tematem bardzo, bardzo ciekawym, jakim jest Rożawa. Jest jeszcze taki jeden ruch w ogóle na świecie, dosyć ciekawy, anarchistyczny, który ma dużo z Rożawą wspólnego, z ich dążeniem do demokratyzacji gospodarki i demokratyzacji życia, aczkolwiek ruchem nienacjonalistycznym, bo to trzeba podkreślić, że właśnie siła Rożawy na Bliskim Wschodzie jest taka, że jest inkluzywna, chce właśnie nie wykluczać ludzi, nie wykluczać kobiet, nie wykluczać mniejszości, tylko wprowadzać je do procesu demokratycznego przez te znienawidzone przez konserwatywną część parytety i tak dalej, ale to No, to przynajmniej to na tyle działa, że ludzie zmotywowani tym, że nareszcie dostają prawa i swoje miejsce do życia, starają się go bronić i to jest siła rożawy. Tak może jaka to by była siła Szwajcarii, gdyby Szwajcaria kiedykolwiek została zaatakowana. No, w każdym razie jest to siła rożawy, że jest inkluzywna i jest to system inkluzywny, jest to system ponadnarodowy, jest to system nienacjonalistyczny, jest to system oparty na rasizmie i na dobrowolnych komunach municypalnych. Jest to właśnie siła tego systemu i jest taki jeszcze jeden ruch na świecie, który czerpie pełnymi garściami z Kropotkina i innych anarchistycznych myślicieli. Jest to Chiapas, zapatyści walczący w Meksyku właśnie nie o stworzenie indyjskiego państwa, ale o pewną autonomię i demokratyzację. Jest ruch walczący z korporacjami i skorumpowanym rządem. Jest to ruch, ale dobra, jeśli chodzi o zapatystów, to jest musiał się jeszcze bardziej rozwinąć. Może nie wiem, jak tam się sytuacja w Rożawie rozwinie. Na razie inwazja na Afryn troszeczkę stanęła pod gradem starych radzieckich rakiet. Nowoczesne niemieckie czołgi płoną i tak dalej, i tak dalej. Także miejmy nadzieję, że Rożawa przetrwa i Rożawa jako ten system oparty na ideologii Ocalana, ideologii w ogóle Rożawa ma jeszcze to, że pomimo tego, że jest państwem frontowym muszącym walczyć ze Stanami Zjednoczonymi, z ich najemnikami, z Izji, z Turcją, z reżimem syryjskim, który na dziwo chce się dogadać, to pomimo tego wszystkiego jeszcze stara się wprowadzać elementy zrównoważonego rozwoju w swojej działalności. Te komuny starają się wprowadzać rozwiązania ekologiczne w swoim życiu. To jest niesamowite. Ile aspektów w życiu Rożawy, ile Kurdowie, ile oni są w stanie w tym samym chaosie, przepraszam, bo ja tu muszę się rozglądać za córką, że tak troszeczkę się gubię, bo córka po mnie też nie chce jej do płci, bo żona tam też już zasnęła i no jednak bycie ojcem i nadawającym, to jest łączenie tych dwóch rzeczy, to nie jest łatwe, ale staram się i na razie pomimo bycia ojcem udaje mi się nadawać. Mam nadzieję, że nadal będę mógł się wywiązywać ze swoich środowych obowiązków. Może córka, jak już troszeczkę podrośnie, to będzie lepiej spała i będzie mi łatwiej, będę mógł taki troszeczkę większym głosem mówić. No w każdym razie może uda mi się za... Za 2 tygodnie chciałbym wrócić do tej równości wyników troszeczkę. I porozmawiać na temat, nie udało mi się porozmawiać 2 tygodnie temu, bo tam ta dyskusja w ogóle poszła w jakieś inne kierunki. A wodzu mówi, że głosowanie nad prawem demokratycznym to operacja. No taka demokracja ma wiele takich, tak jak w Rożawie, o której rozmawiamy, gdzie w Rożawie wprowadzono bardzo skutecznie parytety wśród tych mniejszości, kobiet i tak dalej, i tak dalej. by te wykluczone jednostki były w stanie się miały swoją reprezentację w radach tych dzielnic, ulic nawet i tak dalej, bo to zaraz Wozu powie, że po parytety. No niestety na Bliskim Wschodzie to konserwatywni bracia muzułmanie, no tam na przykład kobiety czy ludzie, którzy nie wyznawali tej wiary, no byli zepchnięci od wieków na margines życia społecznego. No dzisiaj trzeba jakoś ich inkluzywnie włączać do tego życia społecznego, co zresztą bardzo skutecznie Rożawa czyni. No i to pięknie działa. No ale co ja tu będę. W każdym razie ja będę robił o nierównościach. Ja już mówiłem, jak już mówiłem, nabyłem trochę literatury na ten temat, wydałem trochę pieniędzy, tak żebym mógł troszeczkę Wodza bardziej poorać. Nawet tam troszeczkę hukiem w pracy czytam sobie Sztyglica. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie tu chciałbym jeszcze za 3 tygodnie zrobić audycję Austriackiej Szkoły Ekonomii i wszystkich wadach. To się wzięło stąd, że profesor Leniuch musiał tam zalinkować tą prostą czy prostacką ekonomię, nie wiem, jakby to nazwać, do mojej ostatniej audycji. Także chciałbym też tak troszeczkę o tych wszystkich niedoskonałościach tej Austriackiej Szkoły Ekonomii i o tym, jak niedoskonale ona tłumaczy procesy zachodzące w gospodarce, ale to już mówiłem na początku audycji. Wiem, że wódz to pewnie z ich wódz powodów rodzinnych czy zawodowych nie mógł wcześniej słuchać, ale no ale to może kiedyś na podcaście będzie mógł posłuchać, bo to już mówiłem na samym początku, nie chciałbym się powtarzać z jednego powodu, a drugi to także nie chciałbym za bardzo rozwlekać. W każdym razie, jeśli chodzi o Rożawę, to jest temat na tyle ciekawy i wart rozwinięcia w tym właśnie tej takiej, można powiedzieć, systemu, który może być przyszłością dla świata, tej demokratyzacji gospodarki, demokratyzacji życia w miastach, tej proekologiczności i prorozwojowości zrównoważonej. Polski język czasem jest ciężko na polski język wiele rzeczy jest ciężko tłumaczalnych. I tak dalej, i tak dalej. No, także jest to temat na tyle ciekawy, że może to za 2, a może za 3 tygodnie. A to znowu była audycja po angielsku. Ale chciałbym tutaj zaprosić Kurda na antenę, żeby Kurd się sam wypowiedział. No nie wiem, to może audycją zrobię, uda się sobie zapiszę. Poproszę może, żeby zrobić jakieś tam głosowanie czy coś, żeby zrobić audycję po angielsku. A może jak będzie takie większe zainteresowanie tym Kurdem, który by opowiedział trochę o tym, co się dzieje w Kurdystanie, to może uda się załatwić jakieś tłumaczenia, bo mi, szczerze powiedziawszy, będąc z jednej strony prowadzącym, a z drugiej strony tłumaczem, to jest ciężko. Bo bardzo jest mi ciężkie i wolę wtedy bym albo czysto po angielsku prowadzić audycję, albo po prostu tutaj jakieś tłumacze zaprosić, także jak ktoś by był zainteresowany, to pod audycją o komentarze bym prosił na temat właśnie tego, czy tego Kurda ściągnąć. mam znajomego właśnie Kurda, który też jest członkiem PKK, ale nie jestem pewien, by urażał powiedział, bo to jest temat bardzo rozwojowy, to jest naprawdę ciekawe, jak tam ta komuna wyjdzie. I no, będę śledził, co tam Erdogan ze swoimi wojskami wyczynia w tej swojej ofensywie na Erbil. No, miejmy nadzieję, że Niemcy zrobili te Leopardy w wersji eksportowej na tyle słabe, że jednak te radzieckie RPG będą w stanie je cały czas niszczyć. I no i to tyle. Także władzu, nie chciałeś zadzwonić i porozmawiać o demokratyzacji gospodarki, którą proponują Kurdowie w Rożawie, którą proponują zapatyści w Meksyku. Demokratyzacja gospodarki i demokratyzacji życia publicznego, która jest nierozerwalnie związana, przynajmniej tych ruchów demokratyzacji gospodarki i życia publicznego, związana z klasykami anarchizmu i ich ideologią Bukchina, anarchisty z Bronxu. Także jak nikt nie chce porozmawiać na temat tych ruchów wprowadzających te anarchistyczne i prodemokratyczne i spółdzielcze ideologie w życie, tak żeby to kończył. Widzę, że niestety muszę takim pewnym, jakby to powiedzieć, swoim smutkiem, trochę rozczarowaniem, że jednak jak poruszam taki trochę bardziej poważny temat, jak właśnie Rożawa, takie trochę bardziej ciekawe, to nikt nie zadzwoni, zainteresowanie takie, no przepraszam, nie, był jeden telefon, ale trochę nie na temat, ale w temacie to nic, a jak taki jest taki temat o socjalach, może bym o imigrantach pogadał, czy coś, to by ktoś zadzwonił, ale jak tam, jakieś tam tematy o tym, czy socjal lepszy, czy tam, czy tu, i tam, że 500 plus jest złe, i ja już nie wiem. A, że trochę mi smutno. Jakby ktoś chciał jeszcze zadzwonić, nie wiem, no myślę, że nikt już dzisiaj nie zadzwoni, jest godzina 23.15, kiedyś to mi się udawało do pierwszej prowadzić. Może jakiś znajdę na za dwa tygodnie temat bardziej kontrowersyjny, chociaż właśnie chciałem porozmawiać o tej urównaniu wyników, ale już trochę mniej nawiązując do ideologii promowanej przez tego, jak on tam ma, Jeepa, nie? J.P. Peterson. Czyli Jeep w skrócie, przez ideologię promowaną przez Jeepa. Bardziej właśnie tu naukowo chciałem, ale to za tydzień, także podejrzewam, że wielki wódz jak zwykle poleciał korwinizmami. Ja bym chciałbym porozmawiać bardziej praktycznie o tym, co na świecie się faktycznie dzieje i o tym, jak temu zaradzić. Także i ciebie, wodzu, i wszystkich zwolenników Korwina, i kontestacji, i wszystkich takich zwolenników narcystycznego anarchizmu, jak to Oclan nazwał w swoich dziełach. No, zwykle wodzu zarzuca mi, że nie znam się na pojęciach, on nie wie, o czym ja mówię, no ale to typowe dla wolnorynkowców, także pozdrawiam wszystkich, i tych z prawej, i tych z lewej strony, i zwolenników Korwina, i zwolenników zwolenników Petersona jako jedynych nie pozdrawiam, bo akurat go jakoś, nie wiem, jakoś dziwnie reaguje na niego. To już nawet Corvina chyba bardziej lubię niż Petersona, bo powiem wam tak, że ja jeszcze rozumiem tych wszystkich wszystkich z prawej i z lewej strony, tych, co twierdzą, że kapitalizm może być lepszy, socjalizm może być lepszy, że może lepiej będzie nam się żyło, gdy nie będzie państwa, może to państwo będzie i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę nie lubię ludzi, którzy w zaślepieniu jakimś takim ideologiczno-konserwatywno-religijnym starają się wmawiać ludziom to, co Kościół katolicki starał się wmawiać przez tysiące lat i właściwie wszystkie religie, bo to nie mówię tylko o Kościele katolickim, ale i tak samo muzułmanie i tak samo religia judaistyczna i tak samo i tak dalej, inne religie po to, by rządzić ludźmi, wmawiały jakąś taką potrzebę ascezy, ale nie tylko ascezy, tylko potrzebę tego odrzucania wszelakiej przyjemności z życia podczas gdy sami oni wiedzieli, ci, którzy do tego nawołują, oni sami wiedzą najlepiej, jak korzystać i czerpać przyjemność życia i dążyć do szczęścia, bo to jest dla mnie takie najbardziej przyrodzone prawo człowieka do tego, by być szczęśliwym. Oni wszyscy nawołują ludzi do bycia nieszczęśliwymi, do niedążenia do szczęścia, tylko dążenia do umartwienia, do właściwie nie wiadomo czego, no jakieś tam na siłę brania odpowiedzialności, czy inny pierdy, bo ostatnio to tak konserwaty się tam skupiają, nie wiem, na młodych mężczyznach, to jakieś tam spoczenie takie w kierunku, jak to Kościół ma, nie wiem. W każdym razie tych nie pozdrawiam, bo to jakoś ludzie to i tak w ogóle. Nie, wodzu, ciebie nie obrażam, bo wodzu, ja z tobą zawsze porozmawiam i bardzo cię szanuję za to, że możemy wymieniać poglądy i szanuję cię za to, że dzwonisz i że jesteś człowiekiem kulturalnym i obytym i też posiadasz wiedzę i lubię mieć przeciwników, którzy myślą inaczej, którzy są na jakimś poziomie. No. Także za to cię szanuję, że pomimo, że nie zgadzamy się w poglądach, jesteś człowiekiem na poziomie, jesteś człowiekiem kształconym, posiadającym wiedzę i człowiekiem kulturalnym, co najważniejsze, kulturalnym. Tego coraz mniej niestety w dzisiejszych czasach i żeby ta debata na jakimś takim kulturalnym poziomie była. Także no, co mogę życzyć? Nikt już dzisiaj nie zadzwoni, nawet wódz nie chce zadzwonić, nawet woda nie udało mi się dzisiaj strygerować. Także do tematu różowy powrócimy, może uda mi się właśnie, a to już będzie po angielsku, myślę, jednak Kurda ściągnąć na antenę, no jak nie, to nie, ale to już za 2 tygodnie, czy za 3 tygodnie, tak jak no mówię, rozmawiamy o jedynej działającej praktycznie anarchokomunizmie na świecie, czyli o Rożawie, ale to no ale to nie będę teraz streszczał tego wszystkiego, bo to by się zeszło. W każdym razie może uda się tego Kurda sprowadzić, wtedy sobie porozmawiam z Kurdem o Rożawie. Jak nie, to i tak chciałbym wrócić do tematu, bo jeśli ofensywa turecka Erdogana się nie powiedzie, a dużo, dużo wskazuje na to, że jednak się nie powiedzie, a ISIS, amerykańskie siły w Syrii, czyli ISIS już nie istnieją praktycznie, także uda się, no miejmy nadzieję, Rożawie przetrwać i zobaczymy, jak to w takich bardziej pokojowych warunkach ta demokratyczna gospodarka działa w Rożawie, jak ona się rozwija. Na razie się rozwija bardzo dobrze i działa i daje odpór wojskom Erdogana, aby dalej. Także życzę wszystkim dobrej nocy. Za 2 tygodnie chciałbym porozmawiać albo, bo to właśnie tak się noszę, albo porozmawiam o, będę kontynuował temat o równości wyników, czyli temat, który tak mi troszeczkę został rozwalony. Tydzień temu, i nie mogłem tam dużo na ten temat porozmawiać. A chciałbym go dokończyć, albo chciałbym właśnie porozmawiać o tradycyjnej ekonomii rozwoju, która odnosiła duże sukcesy w Afryce między innymi do momentu, kiedy właśnie neoliberalizm, neokonserwatyzm pod osobami Reagana i Thatcher zaczął opanowywać świat i wtedy Afryka zaczęła się pogrążać w stagnacji i zaczęła ich PKB i zaczęło spadać i zaczęły te kraje się zwijać. I to właśnie przy wsparciu drugiego profesora Agnusa Madusona i suchych liczb wydrukowanych na tysiącach stron The World Economy Historical Statistics. Książki, które polecam wodzowi też poczytać, by zweryfikować sobie trochę twoje poglądy. Także życzę wszystkim dobrej nocy i spokojnego święta wszystkich świętych, bo tu wiem, że jutro wielu uda się na groby. Ja się nie udaję z jednego powodu, tego, że no nie jestem religijny, wbrew temu, co profesor Peterson twierdzi, że nie ma ateistów na świecie. No ja jestem. I chodzę na groby swoich bliskich nie wtedy, kiedy święta katolickie, a wtedy, kiedy czułam taką potrzebę, a z drugiej strony no, nie idę na groby, bo nikt z mojej rodziny nie jest pochowany tutaj w okolicach i mam bardzo daleko. Aczkolwiek wszystkim idącym na groby życzę spokojnego dnia pełnego zadumy, dobrej pogody i bo tak jest, że z tym chodzeniem na groby, że to jednak przez to, że są ci zmarli, idą ludzie na ich groby, to rodzina się spotyka. Jest okazja, by usiąść w rodzinnym gronie i w ten taki bardziej refleksyjny dzień, a i pogoda sprzyja. Chociaż w tym roku to chyba ciepło się zrobiło w Polsce, tutaj tylko tak się załamało. Ale to zawsze było tak, że pogoda sprzyjała takiej refleksji, siedzieniu w domu, takiej domowej atmosferze. Także życzę wszystkim spędzonych takich miłych chwil w ten niby smutny dzień, ale dzień zadumy. No mówię, z dzieciństwa wspominam to jako dzień, kiedy właśnie można było spotkać te wszystkie ciotki, wujków z dalekiej strony i spędzić trochę czasu w takim rodzinnym gronie, z taką dalszą rodziną, czego wszystkim życzę, bo miło jest trochę taki spędzić dzień, taki pędz zadumy w miłym rodzinnym gronie. Także życzę wszystkim miłej nocy i miłego dnia wszystkich świętych. I do usłyszenia za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że uda mi się tym razem bez opóźnienia. Good night and good luck.